Nie, to program Angelus, Katarzyna Supeł-Zapoklicka, Radio Warszawa.
I Milena Sławińska, Polsat News. To jest wspólny program Radia Warszawa i Polsat News. Dziś mamy dla Państwa kilka tematów, ale ten najważniejszy to nowe zasady dotyczące narzeczonych i sposobu, w jaki sposób będą przeprowadzane rozmowy przez księdza, który będzie przygotowywał młodych do tego sakramentu.
Drodzy Państwo, właśnie ten temat poruszymy tuż po modlitwie Anioł Pański, ale oczywiście także na bieżąco mówić będziemy o tym, co dzieje się w Kościele w Polsce, w Kościele na świecie, w jaki sposób papież Franciszek także na te bieżące wydarzenia reaguje.
I zaczynamy od takiego wydarzenia, które miało miejsce w miniony czwartek. Media je zauważyły, ponieważ papież upomniał się o Iran, o USA, zwrócił uwagę na sytuację pomiędzy tymi krajami. I o tym temacie z naszym gościem, ksiądz Grzegorz Kurb, ksiądz dr Grzegorz Kurb, rzecznik prasowy księży Pallotynów. Szczęść Boże, witamy w naszym studiu. To wydarzenie, papież rozmawiał z dyplomatami, jak co roku.
Tak, przy stolicy apostolskiej.
Przyzwyczaił nas do tych spotkań. A teraz jego głos w sprawie Iranu, w sprawie USA. Na ile to był głos głowy Kościoła, a na ile głos polityka według księdza?
Przy stolicy apostolskiej jest ponad około 180 akredytowanych przedstawicieli różnych państw. I to spotkanie noworoczne jest tradycyjnym spotkaniem papieża jako dyplomatów z przedstawicielem głowy państwa, ponieważ stolica apostolska jest podmiotem prawa międzynarodowego. Dlatego też mogą być akredytowani przedstawiciele przy niej i też stolica apostolska jest reprezentowana w innych krajach.
Papież jako polityk?
To przemówienie papieża, ono rzeczywiście ma kontekst wymiar polityczny, ponieważ tylko, że ta polityka jest rozumiana w specyficzny sposób. Programem politycznym papieża jest Ewangelia, tak jak wielokrotnie to podkreśla. I zadaniem głównym ambasad Watykanu, czyli tak zwanych nuncjatur, jest troska o pokój na świecie. To papież zresztą w tym swoim raporcie o stanie świata, który wygłosił, przeczytał do ambasadorów, również zostało zawarte. Czyli to jest przede wszystkim walka o pokój.
Proszę księdza, ale czy nie było dużym zaskoczeniem, że papież niestety niepozytywnie ten nowy rok z dyplomatami zaczyna? Owszem, tam pojawiają się słowa dotyczące nadziei, pokoju, ale także zobowiązań. Natomiast tutaj trochę papież Franciszek grozi dyplomatom palcem.
Papież rozpoczął ten nowy rok z dyplomatami bardzo realistycznie, ponieważ takie są realne i prawdziwe problemy, które szczególnie na początku nowego roku dały o sobie znać. Mam tutaj na myśli Iran, sytuacja z samolotem w Iraku. No to wszystko nie nastraja takim optymizmem, ale optymizm to nie jest nadzieja. Nadzieja to jest coś głębszego, coś ważniejszego. I papież mówi tutaj o nadziei, że należy mieć nadzieję na porozumienie, ponieważ ambasadorowie, władcy państw, sugeruje się, że są ludźmi, którzy są zdolni do porozumienia. Dlatego te słowa skierowane do papieża jest apelem do rozumu.
Do porozumienia, ale są zdolni też do zmian. Papież po raz kolejny, już nie wiemy po raz który, upomina się o uchodźców między innymi.
Tak, papież upomina się wielokrotnie. Wiesz, na Światowy Dzień Pokoju, który był 1 stycznia odczytywany, wielokrotnie pojawiały się te same państwa, te same konflikty. Papież woła. Czasami możemy mieć wrażenie, że to wołanie jest wołaniem jak świętego Jana na puszczy, że właściwie do nikogo ono nie trafia. Ale z drugiej strony nie wiemy, co by było bez tego wołania. Ale to jest jedna sprawa. W polityce takiej międzynarodowej. Natomiast od strony takiej fundamentalnej jest to zadanie papieża. Jest to zadanie stolicy apostolskiej, żeby właśnie wołać o pokój.
A dziś niedziela chrztu pańskiego?
Piękne święto. Święto dotyczące także nas wszystkich, tak, chrześcijan.
Uroczystość.
To także jest takie przypomnienie dla nas, jako tych ochrzczonych, ale także no, kolejny obowiązek spoczywający na rodzicach.
No, w czasie chrztu nawet jest to jeden z fundamentalnych aspektów chrztu, że rodzice mają zagwarantować chrześcijańskie wychowanie nowo ochrzczonemu dziecku. Przede wszystkim chodzi o to, żeby wody Chrztu Świętego nie spłynęły po nas jak przysłowiowa woda po kaszce czy po gęsi, ale żeby realnie przemieniały nasze życie. Papież dzisiaj dokonując chrztu, ponieważ
ochrzcił 32 niemowląt,
tak? Właśnie mówił o tym, że poprzez chrzest w tych dzieciach zamieszkuje Duch Święty. I teraz potrzeba pomóc, aby on się mógł rozwijać.
No i w tej improwizowanej homilii przy tej okazji też wezwał rodzicom, aby chrzcili dzieci, przekazywali im swoją wiarę. Realizator pokazuje nam już okno za moment. Anioł Pański, ksiądz Grzegorz Kurb będzie tłumaczył dla nas i przesłanie Ojca Świętego i modlitwę Anioł Pański. A my już teraz zapraszamy Państwa na drugą część naszego programu i rozmowę o nowych zasadach, które będą obowiązywały już od czerwca w Polsce. To ważny temat dla narzeczonych, dla ich rodzin.
Cari fratelli e sorelle.
Drodzy bracia i siostry. Buongiorno. Dzień dobry.
Ancora una volta,
po raz kolejny z radością ochrzciłem kilkanaście dzieci w dzisiejszą uroczystość Chrztu Pańskiego. Dzisiaj było ich 32. Módlmy się za nie i za ich rodziców. Tegoroczna liturgia proponuje nam wydarzenie Chrztu Jezusa według opisu Ewangelii Mateusza. Ewangelista kreśli dialog między Jezusem, proszącym o chrzest, a Janem Chrzcicielem, który chce odmówić i zauważa: to ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Ta decyzja zaskakuje Jana Chrzciciela. Istotnie, Mesjasz nie musi być oczyszczony. To On oczyszcza. Ale Bóg jest święty. Jego drogi nie są drogami naszymi, a Jezus jest drogą Boga. Drogą nieprzewidywalną. Bóg jest Bogiem zaskoczenia, niespodzianek. Jan oświadczył, że między nim a Jezusem istnieje ogromna przepaść, która nie da się pokonać. Nie jestem godzien nosić mu sandałów, tak powiedział, ale Syn Boży przyszedł właśnie po to, by zniwelować otchłań między człowiekiem a Bogiem. Jeśli Jezus jest w pełni Bogiem, to jest także w pełni człowiekiem i łączy to, co było oddzielone. Dlatego też odpowiedział Janowi: pozwól teraz, bo tak się godzi wypełniać wszystko, co sprawiedliwe. Mesjasz prosi o chrzest, aby wypełniła się wszelka sprawiedliwość, to znaczy, aby zrealizowany został plan Ojca, który obejmuje drogę synowskiego posłuszeństwa i solidarności ze słabym i grzesznym człowiekiem. Jest to droga pokory i pełnej bliskości Boga względem swoich dzieci. Również prorok Izajasz głosi sprawiedliwość sługi Bożego, który wypełnia swoją misję w świecie w stylu całkowicie odmiennym od ducha światowego. Nie będzie wołał, nie podnosił głosu, mówi prorok. Nie da słyszeć krzyku swego na dworze, nie złamie trzciny nadłamianej, nie zgasi knotka o nikłym płomyku. Jest to postawa łagodności. To, czego uczy nas Jezus swoją pokorą, łagodność. Postawa prostoty, szacunku, umiarkowania i ukrycia, której wymaga się także i dzisiaj od uczniów Pana. Jak to przykro powiedzieć, ale jak wielu uczniów Jezusa staje się poganami. To nie jest dobry uczeń, ten, który się obnosi. Dobry uczeń jest pokorny, łagodny. To, co mówi dobrze, czyni dobrze, nie mówiąc o tym. W działalności misyjnej wspólnota chrześcijańska jest powołana do wyjścia na spotkanie z innymi, zawsze proponując, a nie narzucając, dając świadectwo, dzieląc konkretne życie ludzi. Gdy tylko Jezus został ochrzczony w Jordanie, otworzyły się niebiosa i Duch Święty stąpił na nich jakby gołębica, a z wysoka rozbrzmiał głos mówiący: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. W święto chrztu Jezusa ponownie odkrywamy nasz chrzest. Tak jak Jezus jest umiłowanym Synem Ojca, tak i my, odrodzeni z wody i Ducha Świętego, wiemy, że i my jesteśmy umiłowanymi dziećmi. Bóg kocha wszystkich. Jesteśmy przedmiotem radości Boga. Braćmi wielu innych braci, zaangażowanymi w wielką misję, aby świadczyć i głosić wszystkim ludziom bezgraniczną miłość Ojca. To święto chrztu Jezusa przypomina nam nasz własny chrzest. Również my jesteśmy odnowieni w chrzcie, w którym przyszedł do nas Duch Święty, aby w nas pozostać. Dlatego bardzo ważne przypominać, żeby znać datę swojego chrztu. My znamy daty naszego urodzenia, ale nie zawsze znamy daty naszego chrztu.
Sicuramente qualcuno di voi non lo sa.
Na pewno ktoś z was o tym zna. To jest zadanie w domu. Kiedy wrócicie do domu, zapytajcie. Kiedy zostałem ochrzczona? I świętować w sercu datę tego chrztu każdego roku. Róbcie to. To jest sprawiedliwość względem Boga, który stał się tak dobry dla nas. Niech Najświętsza Maria Panna pomoże nam coraz bardziej zrozumieć dary chrztu i konsekwentnie nimi żyć w codziennych sytuacjach życia. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. To ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. A słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Ora pro nobis,
módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, lacz wrać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Za wiernych zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Serdecznie pozdrawiam, kieruję do Was wszystkich, drodzy Rzymianie i pielgrzymi, moje serdeczne pozdrowienie dla rodzin, grup parafialnych, stowarzyszeń i poszczególnych wiernych. Pozdrawiam młodzież z ruchu Focolari, przybyłych do Rzymu z Kolumbii.
Brazylii,
Paragwaju i Korei. Przyjechali na kurs formacyjny w 100. rocznicę urodzin służebnicy Bożej Chiary Lubich. Pozdrawiam wiernych z Otranto i chór Alma Gaudia z Mandurii. Życzę wszystkim dobrej niedzieli i proszę, nie zapominajcie o mnie w modlitwie.
Buon pranzo,
smacznego obiadu i do zobaczenia.
Nie zapominajcie o mnie w modlitwie. Papież Franciszek tradycyjnie już na koniec spotkania z wiernymi i modlitwy Anioł Pański prosił, aby o nim pamiętać, nie tylko w niedzielę. To jest wspólny program Radia Warszawa i Polsat News. Jesteśmy na dwóch antenach. To jest program Angelus, a teraz mamy dla Państwa duży, poważny temat.
Zabrzmi bardzo poważnie, drodzy Państwo. Na ile narzeczeni rozliczani będą z tego, jak dobrze przygotowują się do sakramentu ślubu? Bo o sakramencie mówić będziemy, ale także o egzaminie przedślubnym narzeczonych. Witamy bardzo serdecznie naszych gości. Ksiądz dr Piotr Kieniewicz, szczęść Boże.
Zapłać, szczęść Boże.
Tomasz Terlikowski, dzień dobry. Witamy dobry, bardzo serdecznie. Egzamin dla narzeczonych zabrzmiał bardzo poważnie. To oznacza, że ten egzamin można zdać lub można go nie zdać?
To znaczy małżeństwo będzie teraz tylko dla wybranych, dla tych, którzy wykażą się jakimiś, no właśnie, czym powinni się wykazać? No
powiem złośliwie, kiedy ostatnio prowadziliśmy z moją żoną kurs przedmałżeński, współprowadziliśmy w parafii, to trochę za punkt honoru postawiliśmy sobie, żeby chociaż parę osób zniechęcić.
Udało się?
Nie wiem, to jest pytanie do księdza, który jakby to potem rozliczał. Dlaczego? Dlatego, że sakrament to jest bardzo poważna sprawa. To jest decyzja o przyjęciu na siebie odpowiedzialności za drugą osobę w obecności Pana Boga i wzięciu na siebie całej drogi tej drugiej osoby, także z koniecznością czasem przebaczenia i to czasem przebaczenia rzeczy bardzo, bardzo poważnych. To nie jest zabawa. Jeśli ksiądz do sakramentu małżeństwa przygotowuje, do sakramentu kapłaństwa przygotowuje się przynajmniej 6 lat, zdaje masę egzaminów, przynajmniej, bo zakonnicy dłużej, teraz już czasem 7 i diecezjalni, zdaje egzaminy, robi różne rzeczy, to świecki, który chce zawrzeć sakrament, dokładnie taki sam sakrament, dokładnie tak samo ważny, dokładnie tak samo ustanowiony przez Chrystusa małżeństwo, musi się do tego przygotować. Szczególnie, że Jan Paweł II mówi nam, małżonkom, papież Franciszek mówi bardzo podobną rzecz, mówi nam bardzo ważną rzecz. Małżeństwo ma być ikoną Trójcy Świętej. Więc to nie jest tak, że sakrament jest dla każdego. To
ale
znaczy, że
w tej
każdy,
warstwie...
Nie bo mu się tak podoba.
Ale w tej warstwie przecież Kościół od lat mówi to samo. Dlaczego trzeba było te przepisy doprecyzować? Dlaczego je domknąć? Dlaczego kapłan ma więcej teraz dokumentów do uzupełniania?
Może dlatego,
ma szczegółowy wykaz pytań.
Mając, bo tak naprawdę nie ma nowych przepisów. W sensie wszystko to, co jest w tym kodeksie, w tym dekrecie, to wszystko jakoś już było obecne. Problem był w tym, że nie zawsze było to realizowane tak, jak być powinno.
Ale nie ma nowych przepisów, ale są nowe obawy.
Są nowe obawy. 1 czerwca ten dekret
wejdzie. To jest problem z komunikacją, myślę, przede wszystkim.
Problemem może być także ta indywidualna rozmowa księdza z narzeczonymi. Mało tego, każdy z nich siada z księdzem osobiście i osobiście, indywidualnie, jeden do jednego odpowiada na pytania.
Bo chociaż zawierają...
Są bardzo dyskretne.
One są bardzo takie delikatne natury, powiedziałabym, intymnej, o dokładnie czym w tym dekrecie także jest mowa.
Dokładnie tak i należy to z zachowaniem tej intymności tę rozmowę prowadzić, ale powtarzam, to nie jest rzecz nowa. Kiedy mój brat przed 25 laty przygotowywał się do małżeństwa, też miał taką rozmowę. Dramatem jest, że i to jest, myślę, bardziej dekret, tak myślę, dla księży niż dla narzeczonych, bo prawo wobec tych, którzy się do małżeństwa przygotowują, się nie zmienia. Kodeks się nie zmienia, natomiast przepisy wykonawcze, a tym jest ten dekret, bardziej ma zdyscyplinować księży, żeby podeszli do tego na poważnie.
To chcecie panowie powiedzieć, że księża zbyt łagodnie rozmawiali z narzeczonymi?
Niestety się zdarzało. To jest
powiedzieć, że Polska jest jednym z dwóch krajów, w którym jest największa liczba orzekanych nieważnych małżeństw, stwierdzeń nieważności małżeństwa.
Panie Tomaszu, przepraszam, że teraz... wchodzę w słowo, ale bardzo często jest też tak, że ci młodzi ludzie, którym się po prostu nie udało, ja mówię to w sposób taki bardzo delikatny, przychodzą i próbują uzyskać stwierdzenie nieważności małżeństwa, na przykład na podstawie tego, że nie mogą mieć dzieci. I tam, w tych dokumentach, w tym dekrecie, także pojawiają się informacje dotyczące tego, czy tak, wspólnie chcecie wychować dzieci.
Bo to jest pytanie kluczowe, tak? Znaczy trzeba powiedzieć zupełnie jasno, Kościół katolicki od zawsze naucza, że jeśli jeden z małżonków odrzuca czasowo lub na stałe posiadanie dzieci, czyli nie chce mieć dzieci, to oznacza, że małżeństwo zawarte przez te dwie osoby jest nieważne. Nie ma go. To znaczy, mówiąc inaczej, oni stanęli przed ołtarzem, ksiądz wypowiedział słowo,
wino, była biała suknia, organy,
wszystko nie było małżeństwa. Więc to jest pytanie kluczowe i to jest tak, że bardzo często niestety młodzi ludzie idą do małżeństwa zauroczeni, roznamiętnieni.
I totalnie nieprzygotowani.
Ale nie rozmawiając ze sobą. Znaczy, jeżeli wszystko jedno, mężczyzna czy kobieta, będzie szczerze odpowiadał na te pytania, to będzie od razu jasne, czy to małżeństwo jest zawarte ważnie, czy nie. Także on będzie miał tą świadomość i te pytania trzeba zadawać.
Ale
czym innym
ten
jest
dokument...
sytuacja, w której człowiek nie może mieć dzieci i nie wie o tym, podkreślmy, nie wie, jeśli wie i zataił, wiedząc, bo jeżeli powiedział prawdę, to nie jest przeszkoda, ale jeżeli zataił, to również to oznacza, tak, że małżeństwo...
Tylko, że nie ze względu na niepłodność, tylko
na
ze względu na kłamstwo.
Ale ten dokument, tamten obowiązywał przez 30 lat, ten dokument odpowiada na sytuację zmieniającego się społeczeństwa, czy na problem taki, że kapłani nie byli tymi, którzy weryfikują odpowiednio nastawienie małżonków.
Ten dokument odpowiada na sytuację, w której wychowanie katolickie i wychowanie do małżeństwa katolickiego przestało być czymś naturalnym. 30-50 lat temu ludzie mniej więcej wiedzieli, co znaczy sakrament i mniej więcej wiedzieli, czym jest małżeństwo. W tej chwili żyjemy w sytuacji, w której bardzo wielu nowożeńców jest nawróconych albo jest w ogóle niewierzących, albo pochodzi z kompletnie niewierzących rodzin i się nawróciło, albo się nie nawróciło, ale chce mieć jeszcze białą suknię. I w takiej sytuacji Kościół musi pewne rzeczy weryfikować nie dla siebie, tylko dla tych młodych ludzi, żeby ich nie wystawiać na niebezpieczeństwo, że nagle po 5 latach od zawarcia tego małżeństwa okaże się, że małżeństwa nie było, nie, że to była wszystko pięknie oprawiona,
farsa.
Ale farsa.
Ale tutaj także pojawiają się informacje związane z taki podpunkt. Zakazane małżeństwa mieszane. To znaczy, co to oznacza? To oznacza, że absolutnie świadomie osoba wierząca wchodzi w związek, w związek małżeński, czy w sakrament, proszę księdza.
Czy
osobą niewierzącą.
Kapłan już nie odbierze przysięgi od jednej osoby, od tej wierzącej?
Znowu, to nie jest rzecz, która jest zupełnie nowa, dlatego że kodeks przewiduje i wymagania, które do tej pory obowiązywały, przewidywały, że do ważnego zawarcia małżeństwa trzeba było, jeżeli mamy do czynienia z osobą będącą członkiem Kościoła katolickiego i nie będącą członkiem Kościoła katolickiego, potrzebna była dyspensa biskupa. I to nie jest formalność, dlatego że już w czasach apostolskich Paweł Apostoł mówi, nie wprzęgajcie się w jedno jarzmo z niewierzącymi. W czym jest rzecz? W tym, że małżonkowie mają stanowić jedność, także na płaszczyźnie duchowej. Mają być dla siebie nawzajem oparciem w wierze. Jeżeli wchodzi ktoś w relację z osobą niewierzącą, to ryzykuje utratą swojej wiary.
Proszę księdza, tak, tyle tylko, że ja mam pewną wątpliwość dotyczącą tych ludzi młodych i panowie też to potwierdzają. To są ludzie młodzi, zakochani, bardzo często nie myślący o tym, że mogą pojawić się jakieś problemy za 5 czy 10 lat.
Dlatego w trakcie kursu przedmałżeńskiego staramy się, że tak powiem, ich obudzić. To nie jest tak, że jest do odbębnienia 10 spotkań, przy których i narzeczeni, i ksiądz modlą się, żeby to się jak najszybciej skończyło. Chodzi o to, żeby rzeczywiście ich uświadomić, pokazać im, na czym polega wiara chrześcijańska, co to znaczy, że to jest sakrament, że to nie jest zawiązanie kontraktu, który możemy rozwiązać, jak nam się nie podoba, że to jest na przepadłe, na całe życie i że to jest oparte nie tylko na tym, że bardzo się lubimy, bardzo się kochamy, jesteśmy zauroczeni i tak dalej, i że jest miło, fajnie i przyjemnie, i żeby było miło, fajnie i przyjemnie, tylko że to jest niezwykle poważna decyzja, gdzie dwoje ludzi, którzy mają swoje słabości, mają swoje grzechy, mają swoje przyzwyczajenia i swoje także niezdolności w określonych obszarach, że oni, zdając sobie z tego sprawę, w oparciu nie o siebie, tylko o Chrystusa, podejmują decyzję: tak, my, ludzie grzeszni, będziemy razem ze sobą po to, żeby stworzyć wspólnotę, która będzie znakiem miłości Chrystusa i Kościoła.
I dodajmy jeszcze jedną rzecz, bo cały czas mówimy zakochanie, emocje i tak dalej. Trzeba pamiętać, że w tej sprawie Kościół, można powiedzieć, jest znakiem sprzeciwu. Przypomina, że zakochanie to jest piękna emocja, fantastyczna, ale ona się kończy. Co więcej, w trakcie trwania małżeństwa i mężczyzna, i kobieta może się jeszcze wiele razy zakochać i to, co więcej, niestety zdarza się,
że nie w swoim mężu, czy nie w swojej żonie. Mhm.
Tylko emocje nie są tym, co jest istotą miłości. Istotą miłości jest...
Dlatego narzeczeństwo jest takie ważne.
Wzięcie odpowiedzialności. I teraz...
Ja myślę, wracając do tego dokumentu...
z osobą niewierzącą możecie stworzyć fantastyczne małżeństwo. Kościół nie mówi, że nie, ale będzie wam dużo trudniej, ponieważ jedna ze stron będzie miała zupełnie inne wartości. Pamiętajcie o tym, że Chrystus będzie wam towarzyszył w waszej sakramentalnej przysiędze.
A czy nie będzie teraz bardziej trudno w ogóle zawrzeć związek małżeński?
Ja mam nadzieję, że tak będzie.
Ale już dzisiaj jest tak. Jeszcze 10-15 lat temu mówiło się o tym, to są dane z urzędów stanu cywilnego, że proporcja ślubów tych konkordatowych do małżeństw cywilnych to było 2:1. Teraz w dużych miastach na pewno jest już 50/50.
My teraz mówimy jeszcze o ślubach cywilnych, natomiast jest znaczna część młodych ludzi, którzy nie decydują się na spotkaniach.
Ale ja mam nadzieję, że będzie trudniej zawrzeć małżeństwo.
W parafiach były kolejki, żeby zawrzeć związek
nadal trochę są w niektórych terminach. Natomiast nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale któregoś razu papież Benedykt XVI miał dwa przemówienia w styczniu. W jednego dnia, jedno przemówienie było bodaj do penitencjarii apostolskiej, a drugie do Doroty Rzymskiej. Czyli jedno było do sądu w odniesieniu do sumień, a drugie w odniesieniu do prawa. I w pierwszym mówi, za łatwo dopuszczamy ludzi do ołtarza, a w drugim za łatwo orzekamy nieważność. Jeden i drugi powód ma ten sam fundament. Ludzie przystępują do ołtarza, w sensie, żeby zawrzeć małżeństwo, nieprzygotowani, bez wiary, bez świadomości. Kapłan będzie miał formularz,
będą pytania. Wcześniej będziemy przyrzekać na Pismo Święte i na krucyfiks, bo takie są zalecenia. Tak. Będzie ten formularz. Jeżeli po 5-7 latach małżonkowie się rozmyślą, będą starali się o unieważnienie małżeństwa, ten
orzeczenie
formularz się...
nieważności.
Orzeczenie nieważności nie zawarcia związku małżeństwa, oczywiście. Ten formularz zostanie wyciągnięty i będzie powiedziane, kochani, no ale tutaj podpisaliście?
Znaczy, no, to jest oczywiście możliwość kłamstwa, ale powiedzmy jeszcze raz bardzo mocno. To jest trochę takie pytanie, jakbyśmy zapytali, dlaczego każdy chłopak, który chce, nie może być wyświęcony na kapłana? No przychodzi, mówi, jestem wierzący, wyświęćcie mnie. I my mówimy, no zaraz, ale jakie utrudnienia, 6 lat studiów, egzaminy, musi magisterium napisać.
Jeszcze musi...
Skandal, jeszcze musi celibat ślubować.
I jest sprawdzany, na ile to jest wiarygodne wszystko.
A mówimy przy takim samym sakramencie. On się niczym nie różni. Jest tak samo ważny w Kościele. Służy również do przekazu wiary i do bycia symbolem Bożej miłości w świecie. Mówimy, no za trudno im będzie. No muszą porozmawiać
od drugiej strony, ale rodzice narzeczonych.
Ale rodzice już mają zawarte małżeństwo.
No tak, ale rodzice usłyszą od swoich młodych, no ale my jesteśmy niegotowi do małżeństwa, to my sobie tak pomieszkamy.
I obawiamy się też tego, że jednak ten sakrament małżeństwa będzie skierowany i ten cały dekret dotyczy osób, które są bardzo mocno uformowane już w Kościele.
Ale dokładnie,
to nie są tak zwani letni chrześcijanie.
Ale dokładnie o to chodzi, że do sakramentu małżeństwa, tak jak do sakramentu kapłaństwa, mają iść ludzie uformowani. I to, że jak młodzi przychodzą do rodziców, to bardzo fajny przykład jest. I mówią, no my nie jesteśmy gotowi na to, żeby przejść przez ten, jak to pani mówi, egzamin, to my sobie tak pożyjemy. To jest tylko dowód, że oni są naprawdę bardzo niegotowi, ale to też oznacza, że oni są niegotowi do tego, żeby żyć tak sobie, tylko się będą ranić.
Do tych pytań będziemy wracać. Na pewno poprosimy panów, księdza, pana Tomasza, o spotkanie w czerwcu, kiedy ten dokument wejdzie w życie. Bardzo państwu dziękujemy za dzisiejszy program.
Życzymy spokojnej, dobrej niedzieli i do zobaczenia. Do usłyszenia.